Stop wojskowej przemocy, stop bandytom.
Jakie jest po słoweńsku do widzenia, pozdrów mamę?
Ja bym chciał panią Doncic pozdrowić serdecznie.
No, przytulić się do tycuszka, ale wiesz co, będzie tylko jeden wolny, bo drugi będzie zajęty przez Lukę.
Ale skąd taka niechęć, taka nienawiść, taka dama? Nie może być tak, że się dopuszcza do tej gry ludzi, którzy chcą skrzywdzić swoją największą gwiazdę. On chciał go zdeptać, że tak powiem.
A Luka sobie tak wchodził pod kosz, jak taka delikatna słoweńska panienka, tak?
Taka
pacyfista, napisany pokój i ten Alaska, tak. Całe życie. Tak sobie wchodził. Nie było lewej ręki rozmachującej się na twarzy Markusa Morrisa, żeby nie wiadomo czemu zrobić
nie
sobie
było,
jeszcze miejsce.
Nie było
kompletnie.
Nie było.
Przepychaństwo. Ja tutaj. Nie. Gwiazdeczka z Europy. Gwiazda z Europy. Mięczak. Mięczak.
Stop łobuzo. Nie może być tak. Powiem ci, że to jest jedno z największych osiągnięć Davida Sterna, to jest pokonanie tego boiskowego bandytyzmu, tego polowania na kostki, polowania na, wiesz, na nosy.
Jakiego polowania na kostki?
No nie, w ogóle, że się skończyło to bicie największych gwiazd. No. Czasy Detroit Pistons, czasy, nie wiem, no, nawet postojskich Celtów się skończyły. Raz na zawsze. Amen.
I gra stała się bardziej soft, tak? O tym mówisz?
Nie, no, że
dobrze,
wiesz,
chodzi
o to, żeby oglądać piękne koszykówki, żeby oglądać największe gwiazdy, które robią rzeczy nieprawdopodobne, a nie muszą cały czas się bić po prostu.
Ale wiesz co, widzisz to, a ja mam większy problem nie z tym, co mówisz, że gra stała się, znaczy problem, ja nie mam problemu, ja się zgadzam z tobą, ja mam większy problem, ogólnie przechodząc do tego, że obrona jest w tarapatach. Coraz bardziej. Gdy ludzie są w stanie trafiać takie rzuty, jakie trafiają już teraz, z ręką na twarzy, to po prostu trafiać. Takich rzeczy nie było kiedyś. I teraz tacy ludzie jak Jamal Murray, o którym jeszcze przed chwilą nikt nie powiedziałby, że jest top 20 graczem na świecie, update, robią takie rzeczy, że hej, Donovan Mitchell robi takie rzeczy, że hej, my nie mówimy nawet o top 10 graczach ligi, tak oficjalnie.
Ale czy to źle?
No tak, bo ludzie odwracają się.
To jest koszykówkę, którą ofensywną.
To też jest jeden z powodów, dla których ludzie przestają oglądać ten sport, bo nagle masz 50 rzutów za 3 oddawanych w meczu i ludzie ciepią. Z obrącą na twarzy, czy nie, ciepią. Nie pracują na lepszy rzut jak Toronto Raptors wczoraj, tylko są obsrani.
No nie pracują. No, ale
to jest dla mnie problem, wiesz. Znaczy nie jakiś wielki problem, wiesz. Zupełnie poważnie mówiąc, jak się ludzie będą, przepraszam, dalej tak poprawiać w rzucaniu, w trafianiu trudnych rzutów, jak Boston Celtics na przykład. Oni wygrali ten mecz, bo trafiali trudne rzuty, bo trafiają trudne rzuty. Potrafią trafiać rzuty, gdzie obrońca dochodzi, wiesz, już z ręką. Oni trafiają te rzuty lepiej niż Raptors. Jeśli to będzie iść dalej w tę stronę, to będziemy mieli około 150 zawodników, którzy będą potrafili bardzo dobrze trafiać trudne rzuty. Jaki jest wtedy sens obrony?
No nie, ale to co mniej więcej 30 do 50 palm wybucha między nami ta...
Nie, ja się nie kłócę o nic. Ja oglądam ligę na przestrzeni 50 lat, przez jakieś 4 miesiące ostatnio.
No ja wiem, ale ta dyskusja polega na tym, czy lepiej jest zobaczyć mecz na 300 punktów, czy lepiej jest mecz zobaczyć na 150 punktów.
Nie, to nie chodzi o to. Najlepsze mecze to są takie mecze na 110, 108 już też to. Doszliśmy kiedyś, nie? Do tego, że najlepsze to są takie mecze właśnie 108, 105.
No to jest
a teraz chyba takie mecze na 120, 117, trochę wyżej poszło, nie? To o te 10 punktów. Tak przez jakieś 5 lat mam wrażenie, że tak poszło w górę. Ja nie mówię o tym, żeby zdobywali 80 punktów, nie o to mi chodzi. Nie, naprawdę nie o to mi chodzi. Jakoś pomóc w tej obronie, ja nie wiem jak to pomóc.
Pamiętasz jeszcze jak zaczynaliśmy, jakim takim rodzynkiem czy rarytasem było zdobycie 50 punktów w 15 minut?
Tak, ja pamiętam, że obserwowałem to zawsze, nie? Pamiętasz, to mówisz, że tak. Jak ktoś miał 50 punktów w 15 minut, to dla mnie automatycznie było, że gra dobry mecz.
A może nawet nie w 15, może nawet w 18. o, 18 raczej. Nie?
Może nawet 18, no. No.
I wiesz, i się to to było co tam się stało. A dzisiaj?
Dzisiaj? Panie, statystyki, panie, 38-89 w średnim meczu, proszę.
No nie, ale wiesz, ja widzę, że w tym takim pokoleniu tych takich właśnie 35 plus, 40 plus, to ta taka nostalgia, wiesz, za tą twardą grą, za Anthony Masonem, Charlesem Oakleyem, Billem Laimbeerem, Rickiem Mahornem, jest cały czas jakaś taka bardzo żywa, ale...
To też jest trochę, ja tam widzę, masz rację, zgodzę się z tym, ale też w tym miejscu ci ludzie też są trochę ignorantami, mam wrażenie, ponieważ próbują sobie wytłumaczyć to, dlaczego nie oglądają teraz NBA tak aktywnie jak kiedyś. Trochę jest też ignorancji w tym. Nie podoba im się, ale jest też trochę ignorancji w tym. No i wiesz, jest zawsze ta nostalgia za tymi, wiesz, nasze dzieciństwo było kurwa najlepsze. Tak nasi rodzice teraz mają.
No ja wiem.
Przynajmniej ci, którzy głosują na PiS. No taka jest prawda. Popoznałem wszystkich starych.
To jest ta taka, wiesz, ta ideologia ubi sunt qui ante nosferum, czyli gdzie są niegdyśniejsze śniegi?
Mamy tytuł no tak, pełny.
Co wy tam wiecie po prostu? No. Co wyście widzieli?
Drzewo, wielkie 30-40 metrowe drzewo, które stoi za oknem Oli, przewróciło się, na szczęście w drugą stronę.
Uła!
Co się stało tam u was w Warszawie? Jaka burza?
Co, wiesz, ona była rzeczywiście niezła nawałnica w centrum podobno.
Tam w Warszawie...
Miałem jakieś takie komunikaty wieczorem od ludzi odciętych w barach, w restauracjach.
Całują się w barach.
Którzy nie mogli wyjść, nie mogli wrócić do domu, byli przerażeni. Przetoczyło się też przez...
Ludzie utknięci na Nowym Świecie w parze o drugiej z niedzieli na poniedziałek nie mogą dostać się do domu i wstać do pracy na 15.
Tak to wygląda.
Tak to wygląda, ale wiesz co, tak zupełnie szczerze, znaczy zupełnie szczerze, ja w życiu słowa szczerze nie powiedziałem, ale,
nie powiedziałem,
ale te wyładowania atmosferyczne w Warszawie to jest coś innego niż inne wyładowania atmosferyczne w innym miejscu w Polsce, tak powiem, z doświadczenia, ale bycia tu i tam.
Jest taka atmosfera robiona wokół tego? Czy...
Nie, chodzi tylko, że jest bardziej Bangkok, bardziej Passat. Jest gęściej, są mocniejsze te wyładowania. Pamiętam, że niebo potrafi być zielone, jak idzie burza w Warszawie. Czy to jest związane chyba z tym wszystkim, co jest pod burzą? Nie znam się tak dobrze na tym. W każdym razie potrafi pierdolnąć w Warszawie.
Nie. Ostro, a byłeś kiedyś taka burza na morzu. To jest coś, co bym chciał przeżyć.
Nie, nigdy.
Tak, wiesz, dookoła jest tylko woda i po prostu niebo jest białe od błyskawic. Bębenki pękają od wybuchających grzmotów.
I wymiotujesz, bo masz chorobę morską. I huczy ci w uszach i tyle. Zastanawiasz się, czy to jest ostatnia chwila w twoim życiu.
No właśnie, taki moment, że to już jest koniec, wiesz.
Ale można to teraz sprawdzić, można wrócić do normalnego życia, dzieci mogą przynieść chorobę do domu, można się ciężko rozchorować i przeżyć. Więc wszystko można teraz zrobić.
Wszystko można mieć.
Wszystko przed nami. Jesień, nasza jesień życia teraz.
Dobrze.
Mój, wróciliśmy po dwudniowej przerwie od rozgrywek, które zostały...
Czy to jest ostatnia przerwa? Czy znowu jak dojdzie do jakiegoś straszliwego incydentu, to zaczną się odejścia od stołu? To już dogramy. Jaki jest? Co Bóg Maherka mówi na ten temat?
Kursik?
Jaki jest kursik?
1,45 na to, że nie dokończymy sezonu.
Czyli wysoko.
No to ja bym można postawił, mało zarobić.
Postawiłbym dolarkę.
Że nie, że w drugą stronę.
A, że 0,45,
1,45, tak? Czyli za złotówkę możesz dostać razem tylko złoty 45 za to.
No właśnie, czyli warto.
Ja wiem, mały zarobek.
Mało?
No chyba, że ci się wydaje, że faktycznie tak będzie, że znowu jakiś, nie powiem kto. Boże, wiesz co, ci ludzie się jeszcze nie urodzili. Te matki ich jeszcze nie wydały na świat.
ciekawe, co oni powiedzą o koszykówce.
Dobrze, mój drogi. Nie, wiesz co, wracając do tej sytuacji Morris, Luka Doncic.
Tak.
Po pierwsze, w obronie Markusa Morrisa, lewa ręka Luki Doncicia rozepchnęła się pięknie na Markusie Morrisie, zupełnie niepotrzebnie szukając fizycznego kontaktu, i w tym zachowaniu Luki Doncicia było coś więcej niż tylko szukanie kontaktu. I nikt mi tego nie powie. To jest chłopak, to, że chłopak ma 21 lat, to nie znaczy, żeby go bronić jak małe dziecko. On ma multum doświadczenia fizycznej gry w Europie. On dokładnie wiedział, co robi w tej akcji. Na myśl, tuż wcześniej była między innymi przepychanka, gdy biegli, i mamy tą sytuację z tym butem z poprzedniego meczu. A Markus Morris, żeby dalej stanąć w obronie Markusa Morrisa, zachował się faktycznie, zareagował agresją na przejaw agresji koszykarskiej. Ja wiem, że może nie wszyscy rozumieją, co to znaczy, co zrobił Luka Doncic.
Co to znaczy agresja?
Nie, że nie wszyscy rozumieją, co to znaczy, co zrobił Luka Doncic w tej akcji. No, nie wszyscy mieli okazję być w takiej sytuacji. Markus Morris faktycznie miał agresję w sobie. Było widać, że ma agresję, ale mój drogi, szanujmy się. Trafił go w głowę. Przepraszam, ale w głowę go trafił. Trafił go w piłkę. I follow-up poszedł po głowie. Więc spokojnie, szanujmy się.
To się wpisuje w całą narrację Clippers. No, przypomnę sobie.
Tak, to się wpisuje w jakąś narrację tego, że Markus Morris wygląda, jakbyś się go bał na ulicy. To się wpisuje w tę narrację, że Markus Morris wygląda jak zbir.
Nie, ale ja chciałem powiedzieć, że był przemysł nienawiści skierowany do tego Doncicia. Masz Montreza Harela, który zaczyna wygłaszać w stosunku do niego rasistowskie, obraźliwe stwierdzenia. Masz Patryka Beverleya, który
wraca do niego papier. To nie jest rasizm. To nie jest rasizm. Bitch ass white boy to nie jest rasizm. Proszę.
Nie, to jest. Co to jest? Nienawidzę białych, to co to jest?
Bitch ass white boy. To nie jest nienawidzę białych.
To było tylko takie odzywka po prostu podwórkowa, ale ona nie miała rasistowskiego...
Znaczy przepraszam, czy w tej sytuacji właśnie nie ma troszeczkę takiego, w tej sytuacji Markus Morris, Luka Doncic, nie ma troszeczkę tego, nie wchodzi nam ta sytuacja na tę sytuację, nie zahacza nam, nie za bardzo chcemy się tutaj doszukiwać jakiś, wiesz, o, czarny bije białego, nie za bardzo, nie jesteśmy tutaj, tak pytanie do wszystkich słuchających. Nie jesteśmy za bardzo tutaj? W naszych głowach? Teraz? Tutaj? Lekko?
Może jesteśmy w głowach. Może wreszcie biały człowiek podnosi głowę. No.
Ale gdy leży.
Dosyć tej przemocy. No. Mamica me objami. Mamusiu, przytul mnie po słoweńsku.
Mamica me objami.
Bardzo pięknie. Mamica.
Mamica?
Mamusiu, mamicku.
One mają tam po 195 cm, dlatego rodzą takie dzieci. Mamice.
Wspaniałe mamice.
Suń się, mamica z dziećmi idzie. I tak się kałuży, tak się woda w kałuży trzęsie, jak w Jurassic Park.
Jak przechodzi mamica.
Nie, ale mama Luki Doncicia jest bardzo ładna i ma jedną wolną piersię, jak powiedziałem.
No już dobrze, przecież od tej
Nie, no dobrze, po prostu wiesz
patrzymy,
co...
Patrzymy być może na największego białego człowieka w historii tego sportu.
No tak, bo jak wiemy, Larry Bird
był... Trzeba to chronić i przytulać ty jak najdroższy skarb.
Ja się z tobą zgodzę, dlatego że największym kłamstwem NBA jest to, że Larry Bird był na tym samym poziomie jak Magic Johnson. To jest mój największy take z oglądania 3 miesięcy NBA. Więc zgodzę się z tobą, że Luka Doncic może być najlepszym białym w historii NBA. Lepszy niż Larry Bird. No, może być. Bo mówię, to jest największe kłamstwo, że Larry Bird i Magic Johnson byli na tym samym poziomie.
Ale chcesz powiedzieć, że Magic był dużo lepszy?
Znaczy, ja myślę, że... No tak, no dużo lepszy był.
Okej.
No wiesz, co dalej tam było, no.
No, nie no.
W sensie, Amin El Hassan nie był dziennikarzem w latach 80. Dziennikarzem był John White i Richard Perkins, wiesz, to byli. Nie, naprawdę, wiesz, to jest kłamstwo. Ja nie wiem, to zostało zmanufakturowane po latach, filmy powstały, wielka rywalizacja, wychowaliśmy się na kłamstwie lat 80., że Magic i Larry byli na tym samym poziomie. Nie byli. Larry Bird to była druga...
Zauważ, że Magic tego nie odkłamuje.
No bo Magic jest miły. Widziałeś syna Magica? Magic jest bardzo miły.
A jaki jest tolerancyjny?
No właśnie, dla białych, patrz. W tych czasach. A, dobrze, nie, dobrze.
Wielki przyjaciel biały.
Ale widziałem za to, bardzo mi się podobały. Bo ja wiesz, mój drogi, ty możesz mówić, co chcesz. W tobie jest kibic New York Knicks i nie powiesz mi, że nie jest. Jest tam, na sercu, w końcu jest tam, chciałbyś naprawdę, żeby oni byli troszeczkę lepsi, nie mów mi, że nie. Ja się przerwał, bo go obraziłem. To burza? Halo, teraz?
Przycięło mnie na mocie.
Halo, Warszawa, jesteś w pobliżu Nowego Światu, tam zasięgu nie ma ponoć.
Tak, drzewa poprzewracane, maszty.
Tam możesz doładować tylko bitcoinem.
Tak.
Mój drogi. Tak, a propos Krista, tak, bo ja uważam,
ja uważam,
bo ty kiedyś powiedziałeś, że nie, ja uważam, że na końcu jakby New York Knicks wygrali mistrzostwo, to byłby szczęśliwy.
Nie chyba.
Ciągle byś się cieszył. Cieszyłbyś się, żeby oni w końcu lepiej, może byłbyś innym człowiekiem, nie wiadomo. Ale widziałem twoje tweety o Kristapsie Porzingisie. Nie jeden, ale dwa. Memy. Dokładnie w temat. Pomyślałem sobie, ciekawe, czy jak wejdę w internet, to czy znyk ktoś napisze o tym, że Porzingis się kontuzjował i ma rozwalone kolano i że New York Knicks mieli rację.
No i nie pomyliłeś.
Wchodzę? Jest.
Ale z jakim pietyzmem przygotowywałem.
Ja wiem, widziałem, no. Bardzo ładne.
Dziękuję. No i tak wiesz, no, myślę, że jednak w wielu nowojorskich domach wiesz, zapalono jakieś świece, jakąś menorę.
W sensie, że nie tylko my zjebaliśmy, ale Dallas Mavericks też?
Tak, a oni nawet bardziej, bo myśmy się nie dali wpuścić.
I co mamy? Ale co mamy zamiast tego? Przypomnij mi, co mamy zamiast tego.
No nie, no mamy cały czas ogromną perspektywę.
Jaką?
W postaci Smitha Juniora. Dennis jest ciągle wielką nadzieją biały. No bo tam nic innego nie zostało.
Tak, bo nawet jakby można powiedzieć, zdobyliśmy cap space na przykład, nie? Że przehandlowując kontrakty Tima Hardawaya Juniora, nie? Tam, ale mamy cap space, no to... Na końcu można też powiedzieć, że no, powinniście mieć bardzo dużo tego cap space'u, bo kto teraz w składzie Knicks jest wart 10 milionów dolarów?
Chyba nie.
Więc powinniście mieć miejsce w tym momencie na 3 maksymalne kontrakty, jakbyście prowadzili.
No nie, ale tak szczerze, czy jest ktoś, kto mu dajesz 10 milionów dolarów? No może Randlowi byś dał 15. Nawet
nie. 15, żeby nie grał u mnie, bym mu dał. Ja myślę, że Tom Thibodeau dałby 10 Tadżowi Gibsonowi.
No tak. Opcją. Ale zawodnika. Tak. Na następne 2 sezony.
Ach, no nic, bo już widzę, że po odpadnięciu Dallas Mavericks z playoffów, bardzo dobrze, Luka, jeszcze wrócisz. Jak Luka Doncic drugi raz odpadnie z playoffów, to już będziemy inaczej gadać, niż będziemy go przytulać. Tak to jest.
Nie zawsze będziemy go przytulać. To zawsze będzie nasz homeboy, nasz człowiek.
A to może dlatego, że chcemy się przymilić, być bliżej jego mamy.
Może, a być może znajdziemy zaraz jakiegoś polskiego przodka, zobacz, wtedy inaczej będziemy o nim myśleć.
To będzie do Majka Muskali. Majka, jeśli nas słuchasz, odezwij się w końcu z tymi korzeniami. Mikael.
Mikael.
Nie, ale już pojawiałem się po tym meczu, widziałem artykuł Tima McMahona z ESPN o tym, że super fantastyczny, Doncic jest świetny, on będzie z nami tutaj przez 10 lat. Ja myślę, że tak bardziej przez 4, dopóki mu kolanko nie pójdzie. Ale...
Ale co to dzisiaj jest za jakaś taki festiwal nienawiści?
Jakiej nienawiści?
No, ale jakiejś takiej niechęci.
Na nowym świecie noc spędziłeś, jaka od razu nienawiść? Plac
Konstytucji. Braku sympatii. No.
Plac Bawiciela, plac Tęczy.
Czy jest bardziej ekscytujący zawodnik niż on?
Nie, on nie ekscytuje za bardzo, jest wolny i gruby.
No ale mimo to.
Jarałeś się Polem Pierce'em kiedyś?
Nie.
No, to jest, on jest technicznie lepszą wersją Pola Pierce'a.
I to jest wszystko?
No. Paul Pierce był lepszym obrońcą i był lepszy w crunch time.
No to
Luka jest fantastyczny technicznie. Ja nie powiedziałem tego. Ja po prostu powiedziałem, że gdybym miał się o coś martwić, to martwię się trochę o to, jak ta jego figura, którą teraz mamy przed nami, bo to nie jest figura 21-latka, który jestem debiutantem i w zeszłym sezonie grałem w Hydrotraku Radom w rezerwach. Nie, on jest doświadczonym graczem, on jest ogranym graczem, to widać, to nawet widać po tym, jak on jest zbudowany, to nie jest 21 lat. No powiedz, jakbyś nie wiedział, ile ma lat, to powiedziałbyś,
24-25
w prime, no. Tak, w tym sensie tak, mówię, że fizycznie, wiesz, tam, znaczy dobrze, zobaczymy, okej, okay, dobra, nie życzę mu
źle. Nie, no on ma jeszcze jakiś, on już ma jakiś mileage w tych nogach, więc żeby za chwilę nie było, wiesz, kazusu Pejstojakowicza, który w wieku tam 31,
albo Rickiego Rubio, który w wieku 25 lat, tak? Kobe mu rozwalił kolano. Czy jak to było?
Że wiesz, że to po prostu no ten czas jest skończony i się w pewnym momencie nie będzie już z czego nalać, ale póki co, no nie wiem, no ja jestem na jakimś ogromnej górce z tym człowiekiem.
Ja z kolei myślę, że nie powinniśmy obawiać się o grę post-up w NBA, ponieważ w roku 2023 Luka Doncic będzie postował od połowy.
Zmienią przepisy dlatego.
Będzie grał w post-up jak Magic kiedyś, 35-letni. Nie, wiesz co, ale tak zupełnie serio mówię, to jest świetnym graczem, mógł być lepszym obrońcą. To będzie zawsze pytanie do niego. Ale nie jest złym, on nie jest złym obrońcą, jest fizycznym graczem, więc to jest dobrze. Właśnie chciałem powiedzieć, że on jest fizycznym graczem, a tu rozmawiamy o jakiejś fizyczności. No dobrze, okej. Okay. No bronimy go, to jest bardzo fizyczny gracz, Luka Doncic.
No. Jest ciężki po prostu, no fizycznie.
Nie, on jest fizycznym graczem, jest ciężkim, silnym, fizycznym graczem. On się bardzo przydaje. To widzę, wiesz, jest takie, mam wrażenie, nie, może to moje wrażenie, że z Luki próbuje się zrobić właśnie takie, wiesz, o, chłopiec z Europy. Nie, to jest player. Gdyby nie był playerem, to on by tu nie był.
No ja wiem, ale on na tej takiej, wiesz, na tej takiej swojej chłopięcej, lekko, wiesz, puczułowatej buzi próbuje stworzyć narrację takiej ofiary.
Ale widziałeś buzię jego, jak kurczę leżał? Jak Marcus Morris go tam, wiesz, oberwał tam lekko w ucho, czy nie oberwał, nie wiem. Myślałem, że w piłkę trafił. Dobra, ale upadł. Już jak upadając, już się obracał. Jak leżał, tak się spojrzał do góry. Widziałeś to?
Nie, muszę popatrzeć.
Myślałem, że to turniej tak, breakdance.
Z taką słoweńską nienawiścią, jakby stał nad nim jakiś Serb z karabinem.
Mamica wyjęła tam, wiesz, AK-47 w tym momencie. Strzelała do telewizora.
No, wiesz.
Nie, no miał zawziętość na twarzy. Jest.
Miał, nie, no to jest, bardzo dobrze.
Bardzo dobrze, mówię. Dlatego ja tak nie chcę, wiesz, tak jakoś, o to mi chodzi, o taką, wiesz, reakcję, żeby teraz bronić obok objęcia Luki, wiesz. No, sam sobie trochę winny jest, bo on w tych sytuacjach z Markusem Morrisem, a tam tych trochę przepychanek, to nie jest tak, wiesz, bo to jest zwykle tak z tymi sytuacjami, że one się dzieją i my rozmawiamy o tym, co się wydarzyło, co mamy na wideo. A to jest poprzedzone zwykle, zawsze, to jest, nie wiem.
A nie, no to nie? Oczywiście.
To jest zawsze poprzedzone wieloma przepychankami, tak, jeszcze mecz wcześniej, to się wszystko buduje.
Podszypaniem. Tak, sprawdzeniem, czy masz dwie kulki na pewno.
Ta sytuacja z butem, czy Morris zrobił to specjalnie, czy zrobił to niespecjalnie.
Specjalnie. Wrednie, obrzydliwie, chamsko.
Moim zdaniem niespecjalnie to zrobił, ale nie wiadomo, ponieważ nie jesteśmy Markusem Morrisem, więc nie wiemy tego, czy zrobił to specjalnie, czy nie.
No ale pobił ojczyma z bratem.
Aha, no widzisz, no, ale to dlatego właśnie powiedział, że no dobrze, to za to został ukarany. Wyrzucili go z boiska za to, że pobił ojczyma z bratem. No to jest kasus, wiesz, karania graczy, które mają jakąś tam...
No tak,
wiesz,
no masz raz masz brudną kartotekę, to się potem przykleja to do ciebie, no właśnie, ale on rzeczywiście jest bandytą.
No. Ja myślę, że to mocne słowa, których używasz teraz.
Bandyta?
Nazywasz kogoś bandytą, no, w podcaście, nie, ktoś, mimo wszystko.
Ktoś kogoś pobił i został skazany, chyba mam prawo nazwać go bandytą.
Pobił go ciężko.
Ciężko. To nie była moja ręka, to była ręka brata. No.
Brakuje jeszcze tego, żeby Luka Doncic...
Ale on nie miał jeszcze jakiejś takiej barowej bójki? Jakiejś buteleczki? Nie rzucił w kogoś? Nie, to nie są jego pierwsze gościnne występy.
Dobrze, że go chociaż nie zastrzelili.
No, by było.
Nie, ale wiesz co... No, Pojawiają się pytania, czy Porzingis jest tą drugą opcją i wracamy się do tego tematu, tego maksymalnego slota Dallas Mavericks, rok 2021 i tam też obok Dallas Mavericks, tak jak obok Golden State Warriors, pojawia się nazwisko, no bo wiesz, jak już mamy dwóch, to dajemy jeszcze trzeciego, Euroteam Dallas Mavericks, pojawia się nazwisko Janisa Antetokounmpo.
Wspaniałe by było.
Ja do końca dam, nie do końca powiem ci, jestem w stanie zauważyć, bo to też wiesz, te salary cap, nie wiadomo jaki to będzie poziom. Jakoś tak, jeszcze się nie doliczyłem miejsca na maksymalny kontrakt dla Giannis Antetokounmpo w salary cap Dallas Mavericks, ale podejrzewam, że wszystko jest możliwe. Będą w stanie to osiągnąć, jeśli będą mieli miejsce dla Giannisa. Ale ja nie wiem, czy oni potrzebują kogoś jeszcze, jeśli Luka jest najlepszym, jeśli Luka ma być najlepszym graczem, najlepszym białym graczem w historii NBA, a idzie to w tę stronę. W sensie zupełnie serio mówię, idzie to w tę stronę. Kto był najlepszy? Larry Bird? Idzie to w tę stronę.
Bird i Nowicki. No nie masz innych.
Z ręką na sercu mówię i to nie dlatego,
no
że się przekonałem.
Możesz powiedzieć Steve Nash. No.
Jest, tutaj... nie. Jest.
Zaraz, ale wybrany w jedynką w grze draftowej. No chwileczkę. To coś znaczy chyba. Dobrze.
Ja się na szóstym graczu różnych dziwnych rzeczy jestem w stanie dowiedzieć. Między innymi tego, że Steve Nash został wybrany na to. Ale on idzie na to, żeby być najlepszym graczem teraz, 21. Jakbyś mi dał kurs, nie wiem, jak długo będzie miał karierę, ale idzie na to. Ja nie wiem, co do końca, czy on potrzebuje, wiesz, takiej drugiej opcji na 25 punktów.
No nie, i wracamy do tego, czy może Chris Middleton wystarczy.
Tak, czy Chris Middleton.
No może nie wystarczy.
Michał tak, Middleton, tak? Jeśli dobrze pamiętam.
Michał. Średnie tony. Michał średnie tony.
Ciekawe, czy kibicy mówią na niego Chris Under Middleton. Albo Below Middleton. Nie, czy Fred Van Fleet, Middle Fleet, paś, prawie rymuje. Czy Fred Van Fleet wystarczy? No, czy faktycznie potrzebujesz tam, a taki Jaylen Brown byłby dobry dla nich. Ktoś, kto jeszcze by bronił trochę. Oni raczej takiego gracza potrzebują też. Taką kombinację, wiesz, trochę ataku, trochę obrony i na obwodzie, wiesz.
Nie, ale jakbyś na przykład Bradley'a Billa tam stawił.
Ale Bradley, no właśnie, co z tym Bradley Billem? Bo ja...
No Bradley Bill jest takim, wiesz, no...
A nie zabiera piłki trochę Doncicowi? No bo też potrzebuje grałby, piłki.
Grałby taką dwójeczkę by grał, no.
A to tylko widzisz, to z Bradley'em Billem, bo tam Bradley Bill jest teraz wstawiany do kilku klubów i...
wszystkich.
Tak, i znaczy on się starał, on się na pewno będzie starał w obronie, gdy będzie grał w jakimś lepszej drużynie.
O coś.
To na pewno będzie się starał, bo tam są takie, wiesz, że widziałem takie statystyki, że Trae Young jest najgorszym obrońcą w lidze, proszę cię, ale Bradley Beal jest drugim najgorszym, bo jakieś statystyki to pokazują. Nie no, na pewno jak pójdzie do lepszej drużyny, to będzie się starał w obronie, ale to też nie będzie jakiś, wiesz, obrońca w Dallas. Bardziej myślę o tym, że tam by się taki Paul George przydał. Ktoś taki. O. Mm-hmm. Dokładnie taki typ gracza. No.
Tylko żeby ręce mógł unieść do góry.
Wszyscy są kontuzjowani, ale wszystko przed Dallas. Ja nie jestem pewien, czy oni faktycznie potrzebują. Oczywiście fajnie się wzmacniać, fajnie dodawać. Znaczy, bo ja też, wiesz, to też trzeba sprecyzować do końca, o czym mówię. Ja nie do końca czuję, że oni potrzebują All-Stara jakiegoś tutaj. Inwestować no nie, maksymalny ale, kontrakt.
Ale no jeżeli Porzingis jest, wiesz, jest tak, powiedziałbym, delikatny i wrażliwy, co o czym mówiliśmy jakby od początku jego kariery, zastanawiając się nad tym, czy gracz o tego typu powiedziałbym, jakby fizjologicznej trochę, czy mechanika ruchu w przypadku ciała o długości 7,2 jest taka sama jak gościa, który jest 6,0 i doszliśmy dosyć szybko do wniosku, że to wszystko jest tak, wiesz, na ślinę zrobione i to tak trochę dzisiaj wygląda niestety, że ta kariera, wspaniały chłopak, wspaniała, wiesz, taka bym powiedział, unikatowość tego gracza, że ona się niestety załamie się pod tym, no, że to wiesz, że on powinien leżeć w domu na kozetce i tyle, a sport go po prostu wyniszczy go i no to nie da się zbudować tego Dallas w oparciu o Luka Doncic i czterech ogórków.
No. No tak, ale jeśli masz kontuzjowanego Porzingisa, to nic nie zrobisz.
No nic, to nic nie zrobisz, to zgodę.
Więc teraz pytanie, czy wiesz, inwestować jeszcze w maksymalny kontrakt.
No, no wiem, no to pytanie, czy wiesz, czy się nie wpuściłeś na 4 lata, nie jesteś ugotowany, no. No bo cap space'owo niewiele zrobisz.
Zobaczymy jeszcze. On w końcu operacji chyba nie potrzebuje. To oczywiście niedobrze, wiesz, że kolano. To też pamiętajmy, że trochę taki moment jest, że wiesz, on tam 3 miesiące nie grali i nagle, wiesz, przychodzisz i grasz. Zobaczymy, bo on miał, od kiedy został przesunięty na pozycję centra, to robił 26-10-2. To jest All-NBA third team poziom. No, on był takim super dużo lepszym Brookiem Lopezem. No. Tak grając jako taki stretch five trochę, wiesz, tyle. I punktował, i rzucał. I faktycznie może jest racja w tym, że bardziej pasuje jako trzecia opcja, że on nie jest takim graczem sam na sam. No, nie ma, już stracił przez tą kontuzję kolana taki lekki, taki... On miał fajną rzecz, którą robił i on robił ją troszeczkę szybciej. Gość ma 2,21, potrafił zrobić crossover i rzucić za 3, więc to jest nieprawdopodobne, ale w tym sezonie bardziej wyglądał tak mechanicznie, jak to robił. Bardziej, mniej luzu było w tym, więc może to odzyska, może nie odzyska, może nie. Ale pamiętajmy, że to nie ten sezon miał być Porzingisa po zerwanym ACL-u, tylko kolejny sezon miał być dobry.
No dobrze, na razie zaczął go od kontuzji. No.
Raczej można powiedzieć, że zaczął go od 26-10-2, a skończył na kontuzji. To nie było tak, że to był zły sezon.
Nie, no to...
Nie zapominajmy o tym, że był kapitalnym graczem Porzingis. Przez ile? 2 miesiące. Więc wiesz, on doszedł do tego poziomu i to było bardzo imponujące, bardzo optymistyczne. Ja bym go jeszcze nie przekreślał, aczkolwiek ten gość ma kolana, on ma kolana zamiast płuc. Tak długi jest. Kolana zamiast płuc.
A płuc, tak.
Chudy jest i długi jest. No i to faktycznie ta budowa ciała... Wiesz, no to jest tak jak, ale widzisz, ja się boję o...
Nie, no on troszkę jednak przytyrał, no on wygląda dzisiaj znacznie lepiej niż tam 4 czy 5 lat temu, jak patrzę na te takie jego pierwsze workouty, gdzie nikt nie wierzył, kim jest ten człowiek, skąd on się pojawił i co to na tej Łotwie się tam wyzdajało, to dzisiaj on jest fizycznie jest znacznie mocniejszy niż był i on sobie wykonał tytaniczną pracę i też lubi tam pobić kobiety, łobuz. Mamice, lubi tam.
Mamice. Czy możemy przejść do meczu Boston-Toronto, bo Jason Tatum też jest chudy. OG Anunobi go tak tam 2-3 razy, znaczy nie chcę powiedzieć, że przestawił, ale no po prostu brakuje Jasonowi Tatumowi, zaraz przejdę do tego, wiesz, Raptors popełnili 11 fauli, gwizdali wszystko sędziowie w pierwszej kwarcie. Było widać, jak sędziowie, znaczy gwizdali aptekę sędziowie.
Aptekarstwo.
Ale... Tatum, ja tu zaczynam od tego, ale zaczynam, bo to jest ich najważniejszy gracz. Tatumowi też brakuje trochę jeszcze fizyczności, żeby tym lewym łokciem odepchnąć się. To, co Kawhi Leonard robi. Kawhi robi takiego Michaela Jordana na Bryonie Russellu. Odpycha się lewym ramieniem. Mogą mu zacząć to gwizdać. Kiedyś mu gwizdną, będzie zdziwiony. Tatum też to robi. To dużo graczy robi, żeby taki step back rzucić. Brakuje mu siły fizycznej jeszcze Tatumowi tutaj, więc też jeszcze wszystko przed nim, ale wrócił wczoraj i po 2-0-0 w pierwszej kwarcie, 2 punkty 0, zbiórek 0 asyst miał w pierwszej kwarcie Tatum, rzucił 21 i...
No, zagrali wszyscy bardzo równo, no,
i
to tak jest, zespołowo.
To jest ten boss, to było déjà vu, to było to samo.
Ale to wszystko, co wiesz, to wydawało ci się, że jest w Toronto, no tego jakoś, to wszystko było w Bostonie, no.
Nie było łatwych rzutów w Toronto, nie było w stanie znaleźć.
No właśnie, i te rzuty były, mam wrażenie, że one były takie, wiesz, wymuszone, takie trochę nieprzygotowane, takie...
Spróbowali dużo trójek, ale to nie były trójki, dużo z tych trójek to nie były trójki, takie, o, tam nie było żadnych trójek, że Boston się gdzieś pomylił w obronie i, wiesz, czysta trójka, nie, to nie były te trójki.
Bardzo niewiele było czystych rzutów. Nie, ciężko im się grało. Nie,
ciężko. Ale to był ten sam mecz, który 8 sierpnia zagrali. No, déjà vu, ten sam mecz. Pierwsza piątka Bostonu, pierwsza piątka Toronto zaczęła pierwszą połowę, no i ten tyko. Zdobyli, przypomnij mi, 2 punkty w pierwszych 10 posiadaniach, tam chyba w 4 minuty. I druga połowa zaczęła się od ranu Bostonu, też na pierwszej piątce Toronto. Tam było 68-46 i timeout wziął wielki trener Nick Nurse.
No, trener roku.
Trener roku. Mm. Jest nie ciężko wiem, powiedzieć coś nowego o tym meczu, bo mam wrażenie, że ja już ten mecz opowiedziałem, czy w podcastach, czy tyle. Wiesz, po prostu to samo. To była kontynuacja. Się zastanawiam, co Toronto może zrobić, żeby poprawić i widzę, co może zrobić. To w drugiej połowie zaczęli robić. Oglądałem dokładnie, chciałem zobaczyć, jak Nick Nurse zareaguje w połowie na to, co się dzieje na boisku. I przeszli w pick and roll'e Kyle Lowry albo Fred Van Fleet i center. Takie, kurczę, nitty-gritty małe. Celtics wszystko switchują na obwodzie, jak są zasłony, tam Van Fleet, Siakam, switchują te rzeczy, ale nie zmieniają krycia w tym pick and rollu Lowry z Markiem Gasolem. I jak się zorientował Nick Nurse, że tego nie robią, może przesadzam, bo to też nigdy nie wiadomo, wiesz, co trenerzy naprawdę myśleli, ale miałem wrażenie, że to jest to usprawnienie. To zaczął grać te pick and roll'e co drugą akcję i w tych pick and roll'i Toronto miało wreszcie jakikolwiek rozrzut piłki, jakikolwiek atak. Cokolwiek się tam przez chwilę drgnęło i ruszyło. I Lowry rzucił chyba, nie wiem, tam 13 punktów w tej kwarcie i Mark Gasol zrolował do kosza i Baka rzucił za 3. I wiesz, bo to nie może być tak na końcu. My mówimy tutaj o obwodzie, dużo mówiliśmy, wiesz, że Boston ma utalentowanych graczy. Walker, Jason Tatum są lepszymi strzelcami niż, no sorry, to co się dzieje z Pascalem Siakamem od miesiąca, to on zapomniał, jak się w kosza gra. Ale i Baka, i Mark Gasol są all-starzy. Każdy z nich był all-starem, i Baka też był all-starem, i Baka nie był, dobra. Ale Mark Gasol był DPOY, all-starem, All-NBA graczem. Ja nie wiem, czy Ibaka... Nie, Ibaka nie był.
Był chyba.
Właśnie on się otarł. Nigdy nie był chyba. Chyba nigdy nie... Ale dobra, ale był tam, wiesz, w top 30, top 40, wiesz. Tak. Przede wszystkim ma bardzo długiego serca Ibaka, co widać, tak gra. Wiesz, takim jest graczem. Znakomitym. W przenośni mówię, bardzo długiego. I naprzeciw wychodzi Daniel Theis, który wykonał... To jest kariera. My mamy karierę Marcina Gortata, którą się, wiesz, nie wiem, chełpimy. Że tu nasz tak. Polak wypracował sobie. Kariera Daniela Theisa to też jest kariera. Bo to, że ten gość jest starterem, nie wiem, czy nie najlepszego, czy nie najlepszej, albo drugiej najlepszej drużyny konferencji wschodniej, się jeszcze przekonamy, to jest coś. On miał 13 punktów, 15 zbiórek, a Robbie Williams, który wszedł wczoraj, to Mitchell Robinson mógłby książki za nim nosić. Bo to nie chodzi nawet o to, że wiesz, ja tu wcześniej powiedziałem, że Mitchell Robinson aktywny, fajny, ale jaki on był mądry, ten dzieciak na boisku. Miał tylko 19 minut. I to nie może być tak, że Robbie Williams z Take That i Daniel Theis, nie wiem, z skąd, nie wiem skąd jest, z Ratisbona jest w Szwajcarii? Szwajcarii. To, czy w Niemczech, na granicy. To nie może być tak, że Daniel Theis i Robbie Williams ogrywają Sergej Ibakę, Marka Gasola.
To taki
Chris Boucher powinien grać też w tej serii. Jestem, oni muszą, ci wysocy muszą tutaj wygrać tę serię dla Toronto. Albo drugi mecz chociaż. Wysocy gracze. Bo Fred Van Fleet nie istnieje od dwóch meczów. On jak widzi Boston, to on sobie myśli tak. O Boże, Kemba Walker, on jest ode mnie lepszy. O Boże, Marcus Smart, nic nie zrobię. O Boże, Jason Tatum jest ode mnie lepszy. O Boże, Jaylen Brown jest ode mnie wyższy. I Fred Van Fleet jest trochę w swojej głowie. Ja myślę, że Pascal Siakam też jest trochę w swojej głowie.
On... No tak, no ale wiesz, miał problemy z faulami, nie wszedł dobrze w ten mecz i też wyglądał na takiego, wiesz, trochę, wiesz, Masaja, któremu zabrali dzidę i on ma iść na lwy, no.
Zabrali mu kontratak, on nie jest, on raz był w kontrataku w pierwszej połowie w tym meczu, jeden raz kozłował piłkę w kontrataku. No ale no mówię, no ja to, wiesz, dopiero po napisaniu wczorajszej zapowiedzi, oglądając ten mecz, taki revisionist history, zreflektowałem się na, bo rozmawialiśmy przed tym meczem.
Tak.
I zreflektowałem się po tej naszej rozmowie o takich dwóch rzeczach, które moim zdaniem są ważne w tej serii. Nie chcę powiedzieć, że najważniejsze, bo to każdy chce powiedzieć, że mój argument jest najargumentniejszy. Ale dwie ważne rzeczy dla Bostonu. Pierwsza rzecz dla Bostonu to, żeby nie tracić piłki. Bo jeśli będziesz tracił piłkę, to Toronto będzie w kontrataku. Toronto ma 10 graczy, Boston ma 7. Ja myślę, że Enes Kanter może grać w tej serii, więc jeszcze zobaczymy. To pierwsza rzecz, nie tracić piłki. A druga rzecz... Toronto będzie skakać na ofensywną tablicę, jest większe fizycznie, jest wyższe, jest ich więcej, więc skacząc na ofensywną tablicę, całą serię wygrywamy, w sensie podprogowo, męczymy zespół, tak? A Bostonu jest 7, jeszcze Kemba Walker sobie coś z kolanem chyba zrobił w pierwszej kwarcie, w pierwszej połowie, więc
tam coś było,
zobaczymy.
Grojnem.
Bostonu jest 7-6, zaraz Romeo Langford będzie grał, już grał na końcu.
No, ożelecha.
Zmęczenie, to wszystko przejdzie. Ale ożele był świetny wczoraj. Że to, że to wszystko wyjdzie, przejdzie, to skakanie na ofensywnej tablicy, że zajedziemy ten Boston fizycznie. I Boston wczoraj świetnie zbierał. I tak sobie pomyślałem o tym, że jeśli już, przypomniałem sobie, dlaczego ja tak kochałem Butler, że jeśli już ktoś ma trenować i motywować graczy do tego, żeby skakali i zbierali piłkę w obronie i pilnować, żeby nie tracili piłki, to Boże, tak właśnie Butler grało. Butler wygrywało w ten sposób mecze. Oni mieli mniej utalentowany zespół, to nie mówię obostronnie, teraz mieli mniej utalentowany zespół z reguły niż rywal. Nie chcę powiedzieć, że zawsze, tak, ale tam od Elite Eight, od Sweet 16, wiesz, bez Gordona Haywarda to już w ogóle. Oni mieli mniej utalentowany zespół, ale nie tracili piłki i zbierali w obronie. Jakoś to się... Pamiętasz ich mecz? Oni grali w finał... Oni kiedyś zagrali najbrzydszy mecz koszykówki. To był finał NCAA, gdzie przegrali z Louisville 46 do, nie wiem, 308. Był taki mecz.
Było coś takiego.
To była brzydka gra. Butler nie grało ładnie, nie miało ludzi. Tam był Shelvin Mack, tam był Hayward, mówię, w pierwszym sezonie. Andrew Smith pod koszem. To nie było ładne, ale oni zbierali piłkę w obronie i nie tracili jej. Dwie rzeczy. Nie wiem, kiedy patrzyłem, jak tam dokładnie statystyki wyglądały z tego meczu, tych zbiórek, ale to Boston robił swoje. No. Te dwie rzeczy robił. I przez to Toronto nie było w końcu.
Bardzo dobrze, jakby cofali się do obrony i nie dali się rozpędzić tak temu.
Kemba Walker, kilka razy była taka sytuacja, Kemba był świetny w powrotach do obrony, kilka razy była taka sytuacja, że już wychodzili tak na takie, wiesz, 3-3, Fred Van Fleet jeszcze był na swojej połowie i to była taka pół kontra i Kemba Walker co robił? Dobiegał przed niego, ale nie zatrzymywał się i nie bronił go na połowie, tylko biegł sprintem, nie patrząc się na Freda Van Fleeta i dobiegał do swojej linii za trzy. I wtedy się obracał, ustawiał i tu na niego czekał. I zrobił tak dwa razy, a raz stanął na faulu ofensywny. Już zapomniałem komu, jak Kyle Lowry się ustawił. Kemba Walker jest graczem. Chociaż małym i blokują go przy obręczy. No, ale ja myślę, że Kemba może grać lepiej, że Jason Tatum może grać lepiej, a Toronto, powiem ci, że jest zestresowane. Toronto jest w swojej głowie. Toronto wychodzi na Boston, wyszło na Boston i sobie myśli, o Boże, z wszystkimi wygrywamy, tylko z nimi nie wygrywamy. O Boże, o Boże, o Boże. I oni tak wyglądali, oni byli spięci w tym meczu. Zestresowani byli. Nie wiem. Sraczka? To może Kyle Lowry, a nie DeMar DeRozan gwarantuje tą kubkę.
Dobra, to byli mistrzostwo. No,
no wiem, tak, wiem, spokojnie, ale z Kawhiem, spokojnie, wiesz?
Spokojnie, ja wiem, ale bez Kawhia nie byli gorszym zespołem w tym sezonie, o czym się też
sezonie
nie
regularnym. Sezon regularny, a playoffy to jak widzimy...
No ja wiem, no dobrze.
To jest jednak
nie zakopujmy jeszcze tego
Toronto. Absolutnie nie, mówię, jak patrzyłem...
Pojedynek Nerfa ze Stevensem, no to rzeczywiście jest dla wysmakowanych...
Ale nie było tak dużo jakichś takich smaczków w tym pierwszym meczu. Wiesz,
no ale może będą,
strefy,
no bo będzie...
A
może nam się tylko wydaje, że coś tu można usprawnić, że wszystko jest pewne, wiesz, kwestią pewnej psychiki.
Ja mam wrażenie, że tam jest jakiś właśnie taki psychiczny problem, bo wyszli, no to déjà vu było. No. Pierwsza, początek meczu déjà vu, to coś jest nie tak już. No. To jest jakiś objaw choroby psychicznej. No, dwa razy te same rzeczy idą tak w ten sposób. No nie, dobrze. Zobaczymy. I seria, której nikt nie ogląda.
To prawda.
Naprawdę, tak sobie jest w nocy. Powinniśmy prawda, żyć. Szkoda, tak że ona dalej nie jest na początku.
Szkoda.
I to było o tej serii. Dobrze mówię. Warto oglądać Houston, przepraszam, Denver z Utah. No ale szkoda, że grają w nocy. To nie jest spora. Jak ktoś ma ochotę rano obejrzeć, to ogląda.
Czy Jamal Murray jest najlepszym graczem tej serii?
Już jest.
Czy jest najlepszym graczem Denver w ogóle?
Nie wiem, chyba Jokic jest lepszym graczem. Jokic gra bardzo dobrze od dwóch meczów. Gra przeciwko Gobertowi, to też nie jest łatwe. Mnie trochę martwi, wiesz co, martwi mnie trochę, bo patrzę na Jazz i pamiętasz przed tym siódmym meczem, który mogą wygrać, ale nie typuję chyba Utah, że wygra siódmy mecz.
No wiesz, byli 3-1 na przykład.
No, ale nie typuję, bo martwi mnie to, że takie małe rzeczy w ich reakcjach, nie wiem czy widziałeś, te rozwalanie krzeseł, te wychodzenie i rozwalanie drugiego krzesła, Mitchell później po meczu, Gobert przed meczem. Ja nie wiem, ile tam jest...
Ale to za sportowa złość cię nie przekonuje?
No bo ja nie wiem, czy tam zespół jest. Wiesz, o co chodzi. To, co gadaliśmy. I on się tam budował, wyglądało, że tak, ale teraz może, wiesz, że się troszeczkę przeszkód pojawiło nagle i to się wszystko rozsypuje dużo szybciej. No, i...
no nie no, na pewno jest jakaś, wiesz, no, z 3-1 do 3-3, no to zaczyna ci coś zaglądać w oczy, no.
Znaczy, wiesz, też...
nadal masz szansę. Oczywiście wygrać i wyjść, ale przegrałeś dwa mecze.
Ale to też...
To nie jest łatwe wyjść z tego. Zwłaszcza, że rzeczywiście pan Maryj, pan Grojek jest w nieprawdopodobnej takim formie i to jest to chyba, na co ci, którzy dali mu maksymalny kontrakt, czekali. No. Że to no, to teraz musi, no wiesz, no, ale musi to potwierdzić regularnością.
W playoffach robi to. A gdzie, jak nie ma być regularny, jak w playoffach, nie?
No.
No jest, to nawet tam mamy jeden, 7, zobaczymy jeden
mecz
spokojnie.
Był pierwszy fenomenalny. Drugi mecz, no gdzie był w drugim meczu?
Gdzie w drugim meczu?
W drugim meczu było nędzniutko.
Ale wiesz co, to nie było nędzniutko. To nie było tak dobrze jak w pierwszym meczu, ale nie nędzniutko. A dobrze, nieważne, dobrze. Trzeci miał świetny, czwarty świetny, piąty świetny, szósty świetny. Jest siódmy mecz. Bo potem będzie tak, że mimo tego, jak powiedziałeś, nie wiem, czy chcesz to powiedzieć, wiesz, czasem jak się dzieją rzeczy, nam jest się trudno do nich przyzwyczaić, zwłaszcza jeśli masz taki jakiś, nie wiem, konserwatywny rys w sobie, w głowie, nie jesteś się w stanie przyzwyczaić do tego, że się zmieniają rzeczy przed tobą. I tutaj się zmienia to nasze postrzeganie Jamala Mareja. I myślę, że 99% nie chciało dać mu maksymalnego kontraktu i trochę jeśli w tym siódmym meczu zawiedzie, to ludzie do niego przyjdą i powiedzą, a jednak nie jesteś wart, o, zawiodłeś, o, siódmy mecz, o, nie dałeś rady, o, nie masz jaj i tyle, będzie czytał w internecie o sobie, więc wiesz, musi jeszcze to pokazać w meczu numer 7, no, ale jeśli wygra Denver tą serię, to wygrają Jamal Murray i ten, kto w siódmym meczu będzie najlepszy. Gary Harris wrócił i to było potrzebne, grał na obwodzie, Monte Morris bardzo dobrze bronił w tym meczu, ale tu nie ma dużo ataku i tym bardziej nie będzie, przepraszam, dużo obrony, dlatego Joe Ingles grający pasywnie w tym meczu, zupełnie niepotrzebny, Mitchell też taki był, ja nie wiem, czy oni... No nie wiem, czy ta cała sytuacja, to wszystko wokół, co się dzieje, wszystko, czy to najbardziej, Utah nie jest podatne na to. I w jedną stronę to, wygrywania.
Ale dlatego, że są, że to stan białych suprematów.
Skusili się, nie, a to też jest. Widziałeś, że teraz będzie klub sprzedawał właściciel Real albo Real Salt Lake City, nie wiem jak to się nazywa, klub MLS, tam jest też w Utah. Mhm. Problem. No ale to na przykład Utah, to jest ten COVID-19, ta sytuacja między Gobertem a Michelem.
No tak, tak.
To zaangażowanie Michela, dużo jest takiego...
Michel też wygląda na niezwykle, że byłem przewrażliwionego na to, co się dzieje. Znaczy takiego osobiście dotkniętego. No.
Quinn Snyder wygląda, jakby to nie była jego drużyna trochę. Widzę jakąś taką, nie wiem, może wygrają. Pięknie by było, żeby wygrali, ale nie wiem. Wydaje mi się, że Denver wygra siódmy mecz, ale zobaczymy.
Nie, dla nich pojedynek rzeczywiście, mimo że nikt tego nie ogląda, jest to zdobą tej pierwszej serii.
Ale nawet w Stanach są pretensje, widziałem dzisiaj, że o tej serii się nie mówi. Utah-Denver, no to nie są duże rynki, to jest
no
kłopot.
To jest duże rynki, no właśnie. No,
to jest ten kłopot, no nic. W drugiej rundzie Utah-Denver gra z Clippersami, czyli jeszcze jeden mecz i mamy to. Jeszcze dzisiaj mamy mecz numer 6, Houston-Oklahoma City.
Straszne lanie.
Lanie straszne. Lugwens Dort. Raz na wozie, raz pod wozem. No tak to jest, tak się nie umie rzucać. Jesteś świetnym obrońcą.
OG Anunobi, czy...
Wiesz, że ja OG'ego kochałem kiedyś.
No ale już nie.
Anunobi czy Dort?
Dort.
Anunobi jest tak silny, jaki on będzie silny, strasznie, jeszcze za dwa lata. Jaki on jest silny. On oprócz tego, że jest taki duży, to ma dużo siły w sobie. Nie? Takie są sytuacje, że no... Ja. Czy Dort? Anunobi, bo większy jest. No. Ale Dort ma szansę... Ale Dort ma szansę zostać takim ikonicznym graczem w stylu Markusa Smarta. Takim graczem. Markusa Smarta... Jak dobry jest Markus Smart?
Wiesz co? No.
Ja się zastanawiam, czy on nie jest top 15 graczem ligi. Ja wiem, że to jest roleplayer bardziej, ale jak on tak rzuca za 3, widziałeś jak on rzuca za 3 teraz? Z rogów po koźle, wiesz, 5 trójek trafia. Nie popełnia błędów, podaje, co nieco wykreuje. Jest obrońcą, którego się ludzie boją. Teraz jak ta liga zrobiła się niższa, to może kryć 4 pozycje luźno.
Tak.
jak trzeba, jak ma na sobie zawodnika, bo wiesz, na Markusie Smarcie się często ustawia takich zawodników, którzy, gdy grasz z Bostonem, czyli takiego, wiesz, gościa, żeby sobie poodpoczywał na Markusie Smart, nie ma szans, nie odpoczysz na Markusie Smarcie, bo Markus Smart będzie w post-up z tobą grał nagle, wiesz, wymęczał jakiegoś Lilliputa, wiesz, za sobą. Zawsze, wiesz, był taki problem, mam wrażenie, był problem z Bostonem 3 lata temu, 2 lata temu, jak oni robili taki duży run w playoffach, Tatum w rookie sezonie, jak weszli do finału konferencji bez Haywarda i bez Kyriego Irvinga. I teraz też mam wrażenie, Boston wygrał wszystkie mecze w playoffach, wygrał z Filadelfią 4-0. Spokojnie, wiesz, Filadelfia nie jest taka zła, żeby przegrać 4-0, oni naprawdę z nimi wygrali. I wygrał z Toronto. I mam wrażenie, że jest taki problem z oszacowaniem wartości. Kto ma jaką wartość dla wygrywania Bostonu? Ja myślę, że ucieka gdzieś Marcus Smart. Wartość. I to może być ta wartość, że to jest Marcus Smart. I może, nie wiem, ten sezon, te playoffy będą takim, wiesz, rzucił 21 punktów. Najwięcej w tym meczu wczoraj, Marcus Smart. Może te playoffy będą takim właśnie rekonesansem.
No, ale wiesz, no, ale on nigdy nie będzie takim graczem na poziomie 21 punktów.
A Draymond był? Bo mówię, Draymond też krył 4-5 pozycji w 2016 roku. Teraz liga jest niższa i Marcus Smart, no nie chcę powiedzieć, że może kryć centrów, ale centrów już prawie nie ma. Serge Ibaka jest wielkim graczem teraz, bo nie ma centrów. Wiesz. Może kryć to praktycznie prawda. Wszystkie pozycje, więc czy to nie jest Draymond Green tej ery? Po prostu mniejszy trochę, wiesz, gość. No. No, ciekawe, może to jest Marcus Smart. Ja nie wiem, wiesz co, jak ja go oglądam, a lubię go oglądać tunelowo, jest mój ulubiony gracz Celtics, poza, nie wiem, Kembą teraz i Robim Williamsem po wczoraj. Jak Gordonem Haywardem, no nic, ale Jalen Brown, o którym się też nie mówi, miał dobry mecz, Krył Siaka ma świetnie. Tatum musi się troszeczkę jeszcze tak bardziej koszykarsko uwszechstronnić, ale wszystko przed nim, jest świetnym shooterem. Ale jak tak patrzę właśnie na Boston i oglądam tunelowo Smarta, ja nie mam tego wrażenia, że on jest top 15 graczem NBA, wiesz? Tak nie, z oglądania nie mam tego wrażenia.
Na pewno to jest serce Bostonu, to jest ten gracz.
Tak. Że on jest aż tak dobry, że to jest aż tak duża wartość, ale gdzieś ta wartość jest, ta wartość wygrywania Bostonu, gdzie to jest, gdzieś ona jest i ona wtedy była i teraz też jest. Ja nie wiem, czy to nie jest Marcus Smart, to jest brat Stevens, ale nie przesadzajmy, to jest Liga Graczy. No nie wiem, to jest takie, wiesz, takie, jeśli ktoś ma jakiś take o tym, gdzie jest ukryta wartość Bostonu i myślał o tym.
To czekamy.
Tak. To czekamy.
Kibice Bostonu, pokażcie, ilu was jest.
Tak. Pokażcie, że wszyscy są w top 10. Powiedzcie mi. Brad Wanamaker też.
Wpisywać miasta.
Miami Milwaukee Game 1 o północy. Pół po północy. Szkoda, że nie wcześniej. Pierwszy mecz. Coś o tej serii mamy, czy po prostu niech ona się zacznie?
Poczekamy chyba, jak się zacznie, bo jest trochę wielką niewiadomą, co się wydarzy, bo masz wrażenie, że dzisiaj to Milwaukee nie zagrało jeszcze w tych playoffach żadnego takiego dominującego i wielkiego meczu, dzięki któremu byśmy mogli powiedzieć, o, jest to zdecydowany faworyt wschodu. Dzisiaj jak patrzysz na to, to Boston i Miami, szczerze mówiąc, wygląda lepiej. Zobaczymy jak od drużyny, ale oczywiście zobaczymy, jak te konfrontacje będą wyglądały. Ja nadal typuję Milwaukee, ale tak patrząc na to Miami, to tam rzeczywiście nie będzie tak lekko, jak się może niektórym wydawać.
A ja widzę takie podobieństwo trochę do sytuacji Lakers-Portland już.
Okej.
Okay. Bo Lakers, LeBron, Milwaukee, Giannis. Milwaukee jest faworytem, patrząc na rozstawienie, nie tak dużym, jak Lakers byli z Portland. Portland było w gazie, Miami jest w gazie. Portland miało kontuzjowanego Lillarda, Miami ma kontuzjowanego Jimmy'ego Butlera. Bark. Tak mi się te dwie rzeczy. I Milwaukee nie imponowało w poprzedniej serii. Lakers nie imponowali w Seeding Games. Ale z drugiej strony Miami ma szerszy skład niż Portland ma, więc tu się to podobieństwo kończy. Ciekaw jestem. Ja będę patrzył, co Chris Middleton robi. Ludzie będą oglądać Giannis Antetokounmpo, ja będę oglądał Chrisa Middletona.
Nie wiem, czy on to udźwignie, wiesz?
No czy udźwignie? Czy udźwignie? Wszystko mam.
Eric Bledsoe też nie chyba
Eric
nie
Bledsoe jest kontuzjowany. A to chyba dobrze dla Miami, że Eric Bledsoe jest kontuzjowany. George Hill powinien grać więcej. Muhammad Ali, Martin Luther King, George Hill. Dobrze, mój drogi. Coś mamy? Jeszcze jakieś inne rzeczy? Już dopłynąłeś do domu. Co się stało z Legią Warszawa? Przegrali z Omonią Nicosia. Z kim jeszcze nie przegrali? Jakie? Aż zapłakałeś, bo...
Przegrali z Jagiellonią Białystok. No,
tak.
Są pytania.
Ale koszykarska Legia wygrała z Hydrotrakiem Radą. Gratulujemy. Wszystko można kupić. Nawet ekstraklasy.
Szczęścia nie można kupić chyba.
A my zrobiliśmy.
Pewnie nam umknęła ta informacja.
Clifford Robinson? Nie.
No, Clifford Robinson oczywiście. Tragiczna śmierć.
Po prostu dużo osób umiera, się gubię trochę, wiesz?
To prawda.
No, weszliśmy w te czasy, że umierają ludzie, na których się trochę wychowywaliśmy.
Majki i to o tym chciałem powiedzieć, co nam pewnie umknęło, że Majki, Rob, Brian zakończyli karierę.
Kto?
Mike i Rob, Brian.
Kto to są? Poczekaj.
To są ci tacy bliźniacy tenisowi debliści.
Nie znałem, Boże.
Nie znałeś braci Brianów?
Brianów? Nie, myślałem, że z Monty Pythonem bardziej, ale... Brian.
Oni nie byli. 16 turniejów wielkoszlamowych wygrali.
Ale to tenis gra w ogóle? Czy oni nie protestują?
No to biali chłopcy są.
Faktycznie. Australijczycy to są?
To wiesz, nie, Amerykanie.
Nie uciekło mi. Brian się nazywają?
Mike i Rob Brian.
Mike i Rob Brian. I oni wygrywali coś w tą piłeczkę?
No co najlepszymi niebistami w historii tego sportu ever.
I dlatego, że byli... Dlatego, że są bliźniakami.
Także Matkowski z tym Fürstenbergiem, to wiesz, no.
Fürstenberg jeszcze gra? Dobrze, sprawdzę, dowiem się, bo to ciekawe jest, tak zupełnie poważnie mówiąc, że bliźniacy byli tak najlepszymi debistami.
Tak jak w takim słynnym dowcipie w poznańskim, że gdzieś tam odkopali na Malcie, czyli tej takiej dzielnicy, czy wyspie, czy odkopali mumię. I wiesz, jakie były pierwsze słowa, które wypowiedziała mumia?
Jakie?
Czy Araszkiewicz jeszcze gra?
Trzymaj się, mój drogi.